Witam Was, drodzy braterstwo, w imieniu Pańskim, pokój Wam. Myślę, że właściwie prawie ze wszystkimi się udało mi przez te dwa dni przywitać, ale jeżeli z kimś nie zdążyłem, nie zdołałem, to robię to w tej chwili. Równie serdecznie pozdrawiam tych, którzy nas słuchają poprzez łącza internetowe. Wasza obecność jest tutaj, drodzy braterstwo, odczuwalna. Dobiega końca nasze dwudniowe spotkanie. Spędziliśmy tutaj kilkadziesiąt godzin w błogiej braterskiej społeczności. Mogliśmy się tutaj wzmocnić nie tylko Słowem Bożym, ale również, drodzy braterstwo, pomocne nam w tym były uściski, uśmiechy, wymieniane ze sobą słowa, podanie braterskiej dłoni. To wszystko na pewno będzie niezapomnianymi chwilami, które dla nas wszystkich będą stanowiły źródło pokrzepienia, źródło siły w naszych codziennych zmaganiach w służbie Pańskiej, a szczególnie dla tych, którzy nie mają takiej możliwości, aby na co dzień korzystać ze wspaniałej, błogiej społeczności w zgromadzeniach ludu Bożego, czyli w macierzystych zborach. Te chwile tutaj spędzone, te wspaniałe pokarmy, które mogliśmy spożywać, będą dowodem troski, jaką nasz Bóg o nas ma, że zapewnia nam wszystko, co jest niezbędne do naszego duchowego i cielesnego życia. Niczego nam tu nie brakło i myślę, że w związku z tym każdy będzie miał powód do tego, aby Bogu dziękować. Dzięki Panu wysłuchaliśmy również tematy, które były różnorodne. Nikt nikomu tematów nie narzucał. Bracia, którzy byli proszeni do usługi, sami wybierali te tematy. W związku z tym mieliśmy możliwość wysłuchać różnorodnych tematów, aczkolwiek było wiele wspólnych wątków, co wydaje się świadczyć o tym, iż bracia zauważają pewne problemy czy pewne zagadnienia, które powinny być poruszone i które są niezbędne do tego, aby nam sobie wzajemnie móc pomagać. I to jest, drodzy braterstwo, piękne, bo nawet gdybyśmy mieli zadane te same tematy, to myślę, że każdy z mówców przedstawiłby go w zupełnie inny sposób. A wynika to z tego, że każdy ma inną osobowość, inny temperament, inny bagaż doświadczeń, który dźwiga w swoim życiu, inne uczucia. To wszystko powoduje, że każdy kładzie nacisk na inny punkt. Co inne jest dla niego w danej chwili ważne. I w związku z tym, nawet gdyby się tak złożyło, że wszyscy mówiliby na ten sam temat, myślę, że każdy powiedziałby coś innego i na pewno by powiedział coś, czego nie powiedzieli inni. Mój wykład, drodzy braterstwo, będzie zawierał również szereg elementów, które na tym spotkaniu się pojawiły w wypowiedziach braci wykładach. Nie zmienia to jednak faktu, iż myślę, że wszyscy będziemy odczuwali wielką radość z tego, że Pan błogosławi nas słowem prawdy. Chciałbym, drodzy braterstwo, aby wyniknęło z dzisiejszego mojego wykładu przeświadczenie, że Pan Bóg kocha się w różnorodności. Wydaje mi się to dosyć ważne do podkreślenia, dlatego za punkt wyjścia do naszych dzisiejszych rozważań wybrałem słowa, które zapisał apostoł Paweł w pierwszym swoim liście, w liście do Koryntian, w 4 rozdziale i wierszu 7. Chodzi mi głównie o pierwszą część tego wersetu. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział i wiersz 7. Brzmi on tak. Albowiem któż cię różnym czyni? Tak też brzmi tytuł dzisiejszego wykładu. Któż cię różnym czyni? W języku greckim te słowa, które mówią o czynić różnym, zostały przetłumaczone z greckiego słowa diakrino, które jest użyte w Nowym Testamencie 19 razy i ma następujące znaczenia. Rozdzielać, rozróżniać, rozstrzygać, rozsądzać, oddzielać, wydzielać, wahać się, chwiać się, zmierzyć się, wątpić. Jak widzimy, zakres znaczenia tego słowa jest dosyć szeroki, ale Biblia Warszawska tłumaczy to, bo któż ciebie wyróżnia, a Biblia Tysiąclecia, któż będzie cię wyróżniał. A więc widać, że diakrino, to greckie słowo, może być tłumaczone zarówno jako rozróżniać, jak i wyróżniać. ale nawet wyróżnianie jest pewnego rodzaju rozróżnianiem, bowiem wydziela kogoś i wyróżnia go spośród innych. Także, drodzy braterstwo, zastanowimy się dzisiaj nad tym, dlaczego istnieją różnice pomiędzy ludem Bożym, skąd się one biorą, czy mają jakieś uzasadnienie i czy są rzeczą dobrą. Ale najpierw spróbujmy zastanowić się, czy jest w Piśmie Świętym jeszcze inne miejsce, które by wskazało nam, jak należy rozumieć to słowo diakrino. Otóż jest. W podobnym znaczeniu słowo diakrino zostało użyte w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale i w wierszu 9. Fragment ten opisuje, drodzy braterstwo, spór, jaki powstał w Antiochii w tamtejszym zgromadzeniu między braćmi i dotyczył on tego, jak należy traktować nowo nawróconych pogan. Czy należy ich obrzezywać, tak jak zwyczaj żydowski zgodny z zakonem nakazywał, czy też nie? Tutaj powstał spór, między innymi apostoła Pawła zaatakowano z tego tytułu, głównie to byli nawróceni faryzeusze, którzy uważali, trzeba. Apostoł Paweł twierdził, że nie trzeba. Aby rozwiązać ten spór, bracia postanowili wybrać się do Jerozolimy. Wybrali się apostoł Paweł, Barnaba i jeszcze szereg innych starszych. I w Jerozolimie na ten temat powstała burzliwa debata. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, od wiersza 7 czytamy tak. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. I teraz wiersz 9. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Nie zrobił różnicy, czyli nie rozróżnił, nie diakrino, czyli to diakrino jest tutaj użyte jako różnicowanie, jako rozróżnianie. Dlaczego chcę poruszyć ten temat, drodzy braterstwo? Powodów jest kilka, ale wymienię tylko kilka. Między innymi chciałbym podkreślić, że nie wszyscy musimy być jednakowi. Że nie wszyscy musimy w każdym punkcie jednakowo myśleć, niejednakowo czuć, że możemy się między sobą, drodzy braterstwo, różnić. I mamy prawo różnie reagować. Że nie mamy prawa czuć się lepszymi od drugich na podstawie tego, co rozumiemy, jak rozumiemy, czy gdzie się znajdujemy. I też chciałbym zwrócić uwagę na to, że brak szacunku do różnic między braćmi może prowadzić do bardzo katastrofalnych skutków. Powodem jest również fakt, że w tej chwili na świecie panuje taka tendencja do nadmiernego, rozdmuchanego, źle rozumianego różnicowania, do tej różnorodności, akceptowania różnej różnorodności. Obecnie rządzący na tym świecie chcą doprowadzić, żeby zaakceptować i związki homoseksualne i różne zwyczaje, które są obce chrześcijańskiej doktrynie, chrześcijańskiej nauce. I wiemy doskonale, że nie powinniśmy brać w tym udziału, ani w ogóle tego popierać. Natomiast taka różnorodność pomiędzy ludem Bożym jest i spróbujemy się dzisiaj skupić właśnie na tej różnorodności. Te inne nie będą nas w dniu dzisiejszym interesować. Zacznijmy od kontekstu, w jakim pojawiły się słowa, które stanowią przewodni tekst dzisiejszych rozważań. Jest to fragment o wiele szerszej wypowiedzi, w której apostoł Paweł zwraca się do Koryntian w słowach, które pokazują jego wielkie zaniepokojenie, jego wielki smutek wynikający z tego, że do tego zgromadzenia zakradły się pewne dziwne zwyczaje, które nie mają nic wspólnego z duchem Ewangelii. Pojawiły się bowiem tam pewne stronnictwa. Jedni chcieli być Apollosowi, drudzy chcieli być Pawłowi, a przecież jak pamiętamy, Paweł mówi, przecież wszyscy jesteśmy Chrystusowi, tak? Nie ma pomiędzy nami żadnych, nie powinno być żadnych podziałów. W ślad za tym zaczęły się zakradać różnego rodzaju dziwne zwyczaje. Wkradł się grzech, nie będę o tym mówił, bo też jak czytaliśmy pierwszy list do Koryntian, to wiemy, jakie rzeczy tam się działy i apostoł Paweł piętnuje ich wszystkich za to. Sytuacja zagroziła nie tylko podstawom egzystencji zboru w Koryncie, ale zagroziła również duchowemu życiu członków tego zboru. Dlatego apostoł Paweł postanowił zareagować i między innymi wśród tych wszystkich wywodów i rad, których im udzielał, napomnień, zadał również to pytanie, któż cię różnym czyni? Czyli inaczej mówiąc, skąd się biorą różnice pomiędzy ludem Bożym i czy są one właściwe? Gdy spojrzymy, drodzy braterstwo, na świat przyrody, zobaczymy, że tam również istnieje ogromne zróżnicowanie. Widzimy wiele gatunków ptaków, nie wiem, ssaków, ryb, owadów, wszelkiego rodzaju zwierząt. Ale pomiędzy tymi zwierzętami czy stworzeniami są również takie, które niespecjalnie nas interesują. Ale zauważmy, że tak jak w tej chwili mamy jesień, spadają liście, spadają różnego rodzaju nieczystości, nawet gdy się pojawią odchody jakichś zwierząt, to natychmiast pojawia się jakieś żyjątko, które przetworzy to, co jest odpadem czy czymś niepotrzebnym, w coś pożytecznego. I tak funkcjonuje cały ten świat przyrody. I pomimo, iż jesteśmy, drodzy braterstwo, skłonni podziwiać pięknego ptaka, słuchać cudnego śpiewu ptaszków czy oglądać rybki, to jakoś nikomu nie przychodzi do głowy, aby podziwiać dżownicę, która spulchnia ziemię, aby podziwiać żuka gnojarza, który gdzieś tam tą kulkę swoją popycha, czy szakale, które zjadają padlinę, oczyszczając tym samym to miejsce, na którym żerują. A jednocześnie, drodzy braterstwo, bez tych zwierząt, bez tych żyjątek, za chwilę byśmy zginęli wszyscy w podwodzie śmieci, wszelkiego rodzaju odpadów i życie na naszej planecie nie byłoby możliwe. A więc widzimy, że są to wszystko pożyteczne stworzenia, choć nie zawsze przez nas dostrzegane i doceniane. Podobnie jest, drodzy braterstwo, wśród ludzi. Jest bardzo wiele osób, które są darzone szacunkiem, czy ich zajęcia są darzone szacunkiem, ale są też takie, które najczęściej zupełnie niesłusznie są pomijane, zupełnie niedoceniane. Oczywiście mam na myśli tu tylko tych, którzy uczciwie pracują i wkład w rozwój społeczeństwa jakiś wnoszą. Oczywiście znakomity chirurg nie mógłby być chirurgiem, gdyby ktoś mu nie wybudował szpitala, nie wybudował domu, nie wydał książek, z których się uczył, jeżeli by mu nie przygotował jedzenia, który by mu nie przygotował ubrań, czy też nie posprzątał sali operacyjnej. Ale mówi się o chirurgu, tak? Ale na jego pracę składa się praca mnóstwa innych osób. Znakomity naukowiec też by się nie mógł zajmować patrzeniem gwiazdy czy roztrząsaniem jakichś zagadnień naukowych, gdyby ktoś mu nie wywiózł śmieci, gdyby mu nie przyniósł jedzenia. A jednocześnie, drodzy braterstwo, w tym naszym społeczeństwie jest tak, że wiele z tych osób, które dzisiaj są niedoceniane, bo wykonują te podrzędne z punktu widzenia ludzkiego czynności, gdyby miało na początku swojego życia stworzone możliwości, być może byłoby lepszymi chirurgami, lepszymi naukowcami niż ci, na korzyść których pracują. A więc widać również, że społeczeństwa są tak zorganizowane, aby wszyscy pracowali dla ogólnego dobra, ale jest pomiędzy nimi również rozróżnienie, choć z punktu widzenia świata zupełnie niesłusznie, niektórzy są bardziej, niektórzy mniej wywyższani. I nie inaczej, drodzy braterstwo, jest pomiędzy naśladowcami Jezusa Chrystusa. Różnice są, były i będą, ale podzielimy je na dwa oddzielne zakresy. Pierwszy zakres dotyczy powierzonych funkcji i wykonywanych zadań, a drugi indywidualnych cech osobowościowych, temperamentu. Spróbujmy pokrótce omówić oba. Więc różnimy się nie tylko temperamentem, drodzy braterstwo, zdolnościami czy cechami charakteru, ale niezbędny jest również podział na różnego rodzaju funkcje, tak aby dzieło naszego Pana mogło postępować sprawnie naprzód. Przed tym problemem stanęli chrześcijanie już na samym początku. Dzieje apostolskie, 6 rozdział od 1 wiersza relacjonują, że w owym czasie była tak duża liczba uczniów, wzrastała, że zaczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano wdowy. Jak pamiętamy, postanowiono temu zaradzić i w związku z tym wybrano diakonów. 7 diakonów, którzy mieli jakby odciążyć tych apostołów i braci, którzy zajmowali się głoszeniem Ewangelii, usługiwania Słowem, po to, żeby oni się mogli tylko na tym skupić. Odczytajmy Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, wiersze od 1 do 4. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Wybrano 7 i tak jakby pojawił się pierwszy podział na wykonywane czynności. Jedni usługiwali stołom, czyli generalnie zajmowali się rzeczami gospodarczymi, a drudzy usługiwali słowem. I wcale nie jest tu nigdzie napisane, że jedni byli lepsi od drugich, albo że wykonywali, czy że byli godni innej czci czy innej nagrody niż wszyscy pozostali. Ale z biegiem czasu zbory zaczęły między sobą współpracować, pojawiły się również inne potrzeby. Dlatego apostołowie, oświeceni Duchem Świętym, zorganizowali funkcjonowanie chrześcijaństwa na podstawie konkretnych zasad, które, podkreślam, pochodziły od samego Boga. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od wiersza 28 czytamy tak. Najpierw wiersz 28. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wiersz 28. A Bóg ustanowił, podkreślam, a Bóg ustanowił, pisze apostoł Paweł, w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania różne języki. A więc Bóg poprzez apostołów zorganizował Kościół w jakiś konkretny sposób, określił ramy, według których Kościół miał postępować. Jak widać, były tutaj różne funkcje. Nie wnikam w tej chwili to i nie rozszerzam tego wątku, że niektóre zaniknęły po pewnym czasie. Natomiast chciałbym, abyśmy przeczytali wiersz 29 i 30, który w kontekście naszych rozważań jest dosyć istotny. Apostoł Paweł pyta retorycznie w tych wierszach: czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Apostoł Paweł wyraźnie pokazuje, że nie mogą wszyscy wykonywać wszystkiego. Musi być jakiś podział, bowiem nie wszyscy mają jednakowe kwalifikacje, nie wszyscy mają jednakowe predyspozycje, ale każdy chrześcijanin ma, drodzy braterstwo, i to chcę podkreślić, do wykonania swoje zadanie tak, jak tylko jest w stanie najlepiej je wykonać. O ile obrazowo nasz Pan to przedstawił, jeden dostał 1 talent, drugi 2, inny 5. I niezależnie od tego, czy to jest 1, 2 czy 5, każdy ma pomnożyć i wykonać 100%, dać z siebie 100% tego, co może. Czy to jest ta przysłowiowa dżownica, która tą ziemię spulchnia, czy ten chirurg, każdy ma dać z siebie 100%, bowiem bez tego nie byłoby możliwe wykonywanie pańskiego dzieła. To wszystko jest potrzebne, drodzy braterstwo. Praca każdego z nas, nawet ta najmniejsza, niewidoczna przez innych, jest potrzebna do tego, aby budować wszystkich w wierze. A tak jak w przypadku Kościoła to było powiedziane w liście do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 12, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. W tym samym rozdziale, czyli pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, we wcześniejszych wierszach mamy bardzo pięknie i obrazowo przedstawione zależności pomiędzy ludem Bożym. Przedstawiony jest tam ten niewidzialny związek wszystkich wierzących, które uznały Jezusa za swojego Pana. Oczywiście ten obraz dotyczy przede wszystkim i właściwie dotyczy Kościoła wieku Ewangelii, ale ta zasada dotyczy i obrazuje związek duchowy, ten mistyczny związek wszystkich wierzących. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, przeczytamy od wiersza 12 do 27. Jest to długi fragment, ale uważam, że on najpiękniej obrazuje tą cudowną zasadę, iż wszyscy w ludzie Bożym są niezbędni, potrzebni. Każdego praca jest tak samo ważna i potrzebna dla Pana. Czytamy od wiersza 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich wiele jest, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? I znowu podkreślam, tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Przy rozwijaniu duchowego Izraela, przy rozwoju duchowego nas wszystkich jako ludu Bożego niezbędna jest do wykonania ogromna ilość rzeczy. Nawet najmniejsza modlitwa osób, które pamiętają o innych, ma swój sens, ma swoje zadanie do wykonania i jest niezbędna. Tak jak mówca głosi wykład i jest to korzystne i budujące, przynajmniej powinno być, tak samo ta osoba, która pomoże, pójdzie do osoby potrzebującej, zaniesie jej kawałek chleba, czy nawet odwiedzi, pokrzepi, jest tak samo ta czynność ważna, jak każda inna. Bóg to wszystko widzi, ocenia i nas z tego, drodzy braterstwo, rozliczy. Popatrz, co masz w swoim ręku i tym pracuj dla Pana. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, czytamy dalej, a jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. Czyli jeżeli kiedykolwiek który z nas poczuje się mniej ważny, mniej godny, niech sobie przeczyta ten tekst. To, co wydaje nam się z punktu widzenia najmniej ważne, w oczach Boga jest najważniejsze. Czy ta siostra, ten brat, który jest niewidoczny i pamięta w modlitwach o innych osobach, który odwiedza, w oczach Boga może znaczyć nieporównywalnie więcej niż ten, który tu stoi, głosi Słowo Boże, uśmiecha się do was pięknie, mówi to sprawnie, ale serce jego nie jest tak czułe, tak gotowe do niesienia pomocy, jak tego kogoś, kogo my nie zauważamy. Ale Bóg takie osoby widzi i nigdy o nikim, drodzy braterstwo, nie zapomni. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. I znowu podkreślamy, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Cóż to znaczy? Że jeden potrzebuje drugiego. Ten, który przemawia, potrzebuje modlitwy tego, który nie przemawia. A ten, który nie przemawia, potrzebuje też, żeby ktoś go pokrzepił słowem. Jeden bez drugiego nie może istnieć. Gdyby nie było tych, którzy potrzebują słuchać, nie byłoby potrzeby nikogo, kto by przemawiał, tak? Drodzy braterstwo, to są, wydaje się, rzeczy oczywiste, ale czasami nam uciekają przed oczu. Wiersz 25. To już odczytaliśmy. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Do kogo apostoł Paweł zwraca się, używając tego zwrotu wy? Kto tworzył to mistyczne ciało? Oczywiście wiemy, drodzy braterstwo, są to chrześcijanie z wieku Ewangelii, którzy uznali za swojego Pana Jezusa Chrystusa, którzy poświęcili Mu wszystko. Było ich mało. Było ich tylko 144 tysiące. Biblia bardzo wyraźnie nam na ten temat mówi. A przecież kandydatów było o wiele, wiele więcej. Ale drodzy braterstwo, jak wiemy, zgodnie ze słowami naszego Pana, nie każdy, kto mówi do Niego Panie, należy do Niego. Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale od wiersza 21 do 23 czytamy następujące słowa. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, czytamy od wiersza 21. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Zdecydowana większość chrześcijaństwa, drodzy, była i jest nimi tylko z nazwy. Jak apostoł Paweł pisał do Tytusa w 1 rozdziale, wierszu 16, utrzymują, że Boga znają, ale uczynkami swymi zapierają się Go. Widzimy więc, drodzy braterstwo, że pośród chrześcijan są takie różnice, które powodują, że jedni są, a drudzy nie są częścią prawdziwego ludu Bożego. Jak czytaliśmy bowiem, oni zwrócili się do Pana, mówią: przecież w imieniu Twoim działaliśmy. Powoływaliśmy się na Ciebie, wyganiając duchy, głosząc Ewangelię, a Ty mówisz, że nas nie znasz? Pan Jezus wyraźnie tutaj wskazuje, że nie każdy, który myśli, że jest chrześcijaninem, że jest naśladowcą Pańskim, nim jest naprawdę. Ale, drodzy braterstwo, nie są to różnice wynikające z wykonywanych funkcji, wynikające z pracy, jaka została danej jednostce powierzona, ale są to różnice wynikające ze stopnia podobieństwa do Jezusa Chrystusa. To jest decydujące kryterium, czy jesteśmy Jego naśladowcami, na ile jesteśmy do Niego podobni. Pan Bóg i Pan Jezus zawsze szukali wyłącznie serc mięsistych, nie kamiennych, nie lekko twardych. Oni szukali serc mięsistych, szlachetnych, z których dzięki wierze w Jezusa Chrystusa i w ofiarę naszego Pana budowali ten niewidzialny Kościół. To było jedyne kryterium przynależności do Pana. Nie miejsce, w którym się znajdowali, nie funkcja, którą wykonywali, tylko to, jakie mieli serce, czy rzeczywiście gorliwie, czystą miłością umiłowali Boga i umiłowali Pana. Biblia bardzo wyraźnie wskazuje, że Bóg nie miał i nie ma w dalszym ciągu i nie będzie miał żadnej ziemskiej organizacji, która by reprezentowała jako widzialnej ziemskiej organizacji, która by go reprezentowała tutaj na ziemi. Nigdy to nie było jego celem. Gdyby to było jego celem, to byłaby taka organizacja czysta, nieskalana, ale takiej nie widzimy. To jest dowód, że nigdy to celem Bożym nie było. My przecież też, drodzy braterstwo, zgromadzeni tutaj nie tworzymy ani żadnej organizacji, nie tworzymy żadnego jakiegoś specjalnego, widzialnego związku. To, że tu przebywamy, wcale nie zabezpiecza nas przed odrzuceniem przez Pana. Choćby tu była najczystsza z czystych prawd, drodzy braterstwo, do każdego z nas Pan może powiedzieć: nie znam Cię. Bo to ani nie to miejsce, ani nie ta społeczność czyni człowieka świętym. Pan obiecał wprawdzie, że gdzie jest dwóch lub trzech, On tam będzie, ale to, że On tam będzie, nie czyni wszystkich obecnych świętymi. To stan serca, drodzy braterstwo, uczucia, które mamy okazać, decydują o tym, jak blisko jesteśmy od Pana i czy On nas zechce uznać, czy powie do nas: nie znam was. Jak apostoł Paweł pisał, choćbyśmy posiedli całą wiedzę, choćbyśmy mówili wszystkimi językami ludzi i aniołów, choćbyśmy obeszli świat dookoła, choćbyśmy rozdali całą swoją majętność, choćbyśmy wydali całe swoje ciało na zniszczenie, choćbyśmy wygłosili tysiące kazań, a nie mielibyśmy miłości w sobie, bylibyśmy nikim, nie bylibyśmy Chrystusowi. Bóg ma swój lud wszędzie. To cieszę się, że to było podkreślane wielokrotnie, bo to jest ta rzecz, która bardzo mi leży na sercu. On szczerze opiekuje się wszystkimi tymi, którzy Go pragną, którzy pragną Jezusa Chrystusa, niezależnie od tego, w jakim kościele, w jakim ruchu się znajdują. Bóg widzi te serca, bo serca są dla Niego, drodzy braterstwo, najważniejsze. I nawet jeżeli występują różnice pomiędzy braćmi dotyczącymi rozumienia pewnych nauk, doktryn, a miłość do Chrystusa jest ta sama, to wszyscy są dla siebie braćmi i siostrami. To jest kryterium, stosunek do Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli nawet mamy różnicę w zrozumieniu pewnych doktryn, to można te doktryny, Pan Bóg, gdy tylko zapragnie, bardzo szybko te różnice pomiędzy nami zlikwiduje. Natomiast jeżeli jest to wada duchowego serca, jest to o wiele trudniej, drodzy braterstwo, naprawić. Ktoś może zapytać, drodzy braterstwo, skoro lud Boży był i jest wszędzie, w różnych wyznaniach, kościołach, to jak oni mogli wypełniać wolę Bożą i być przez Niego uznani, jeżeli bardzo często mieli zupełnie przeciwne zdanie? Otóż na szczęście Bóg nie patrzy na nas po ludzku, drodzy braterstwo, bo my nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować. On czyta nasze serca, widzi nasze intencje, naszą wolę, chęć służenia Jemu i to jest dla Niego najważniejsze. W przeciwieństwie, tak jak mówiliśmy, do błądzenia sercem, błądzenia umysłem, jeżeli osoby błądzą umysłem, a nie błądzą sercem, nawet jeżeli myślą inaczej, Bóg to przyjmie. Bóg to uzna, bo to jest dla Niego ze szczerego serca. Nam, drodzy braterstwo, może zdarzyć się błąd w ocenie sytuacji, bo nie potrafimy czytać serc. My widzimy to, co przed oczami. I dlatego starajmy się nigdy nie zapominać, drodzy braterstwo, o tym, że my patrzymy ludzkim wzrokiem. I nasze oceny, nasze patrzenie jest obarczone ogromnym błędem. Jest ogromna różnica pomiędzy patrzeniem na serce, a patrzeniem na człowieka. Pomiędzy patrzeniem oczami, a patrzeniem takim, jaki Bóg na nas patrzy. Jaka jest różnica w tym patrzeniu? Chciałbym podać kilka przykładów. Najpierw takie przykłady z życia. Jedno z takiego najbliższego mi otoczenia dotyczy mojego syna. Jak niektórzy być może z was wiedzą, miał bardzo poważną operację. W nodze miał 7 drutów. Cała konstrukcja, bardzo bolesne to było, bo trzeba było nogę wydłużyć o parę centymetrów. I w związku z tym codziennie miał tą nogę wydłużaną, to się wiązało z okropnym bólem, przykręcanie śrub. Żeby wstać, miał specjalne zamontowane uchwyty, bo tak prosto się nie dało wstać z tą całą konstrukcją. Poza tym każdy ruch wzbudzał potężny ból. Pewnego razu przyszedł do naszego domu kurier. No, nas nie było w domu, bo pracujemy, więc sam musiał w domu być. Przyszedł kurier. No, grała muzyka, więc słyszał, że ktoś jest. No, tam zadzwonił, nikt się nie pojawiał, więc zaczął walić w drzwi i mówi: wstawaj, otwórz, przecież wiem, że jesteś. No, się zdenerwował człowiek, bo za drzwiami widzi, że ktoś jest, słyszy, a nikt nie otwiera. Szymon powoli tam się podciągnął na tych swoich konstrukcjach, stał, o kulach dotarł do tych drzwi, otworzył temu człowiekowi, no i mówi: no, przepraszam pana bardzo, ale bardzo mnie boli noga, jak widzi pan, jestem po operacji, wstawanie, chodzenie wiąże się z ogromnym bólem, dlatego tak trudno to trwało. Szkoda, że nie mam kamery w drzwiach zamontowanej, bo pewnie mina tego człowieka byłaby warta zarejestrowania. Drodzy braterstwo, on prawdopodobnie zbladł, bardzo zaczął Szymona przepraszać i myślę, że ta lekcja została mu na całe życie. Bo znowu patrzył oczami. Nam też czasem brakuje takiej cechy, że doszukujemy się dobra w drugiej stronie, tak? My mamy, często mówimy o tym, że nasze serce, nasze uczucia powinny najpierw doszukiwać się dobra i nawet wszelkie wątpliwości rozstrzygać na korzyść tej drugiej strony. Ale no jest to teoria, czasami nam znika z oczu. Drugi przykład, również mi bliski. Niektórzy z was być może pamiętają tego brata, niektórzy nie. Już chyba o nim mówiłem na ten temat. Wczoraj też śpiewaliście jego pieśń, brat Marek Sidorowski. On nie żyje już 28 lat ponad. Opowiadał mi kiedyś taką historię. On zmarł, bo był bardzo poważnie chory na nowotwór krwi. Ale to był potężny człowiek, 1,90 m, solidnie zbudowany. No i chemia, którą brał, leczenie, które brał, powodowały, że był praktycznie bez sił. Włosy mu wypadły, więc był łysy. A że nie miał pieniędzy, żeby jeździć taksówkami, to było drogie, więc ze szpitala jechał do domu tramwajem. No i taki bezsilny usiadł na tym miejscu w tramwaju. No i za jakiś czas wsiadła staruszka, stanęła przy nim i zaczęła na cały tramwaj na niego wrzeszczeć. Że taki myśli, że jak łysy osiłek, to może siedzieć, że nie wstanie. On nie miał sił po prostu wstać. I potem mi opowiadał, mówi, to było straszne przeżycie, bo naprawdę się poczułem niesamowicie zdołowany. Widzicie, drodzy braterstwo, jak czasem można, patrząc oczami, nie widząc serca rzeczywistych potrzeb człowieka, mocno go skrzywdzić. To jest bardzo niebezpieczne patrzenie w taki sposób. Kilka przykładów biblijnych. Pamiętamy, drodzy braterstwo, jak Żydzi po sędziach zapragnęli mieć króla. Wybrali sobie w związku z tym Saula. Jest opisane, jaki on był. Pierwsza księga Samuelowa, 9 rozdział, wiersz 2. Mamy napisane tak. Miał on syna imieniem Saul, młodziana urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowę przewyższał cały lud. Idealny kandydat na króla, tak potężny, wysoki, postawny, można się go bać. A jaki on był w ocenie Boga? Zaprzepaścił swoją szansę, okazał się zupełnie niegodnym tego stanowiska, które zostało mu powierzone. Dlatego Bóg go odrzucił i wysłał swojego proroka Samuela do Isajego, do Betlejem, aby spośród jego synów wybrał następcę. No ale Bóg nie powiedział prorokowi, który to ma być z tego synów, a tych synów cała masa. Zaczął więc po swojemu wybierać i pamiętacie, co Pan odpowiedział Samuelowi. Pierwsza księga Samuelowa, 16 rozdział, wiersz 7. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Gdyby Samuel, nawet ten głęboko wierzący, pokorny człowiek wybierał, nie wybrałby Dawida, bo przecież Dawid był mały, młody, prawdopodobnie rudy, a więc jak na Żydów kwalifikacje żadne. Ale Bóg widział to, czego nikt nie był w stanie zobaczyć. Zobaczył serce, serce mięsiste, wielkie serce, które rzeczywiście sprawdziło się. Bóg wybrał najlepiej, jak tylko mógł. To był najlepszy król w historii Izraela. Nawet gdy zgrzeszył, to te serce kazało mu się ukorzyć, przeprosić, odbyć pokutę. To jest wielkość. Nie sposób przemawiania, nie postura, nie wygląd. Serce. To jest to jedyne podstawowe kryterium dla naszego Boga. Inny przykład. Pamiętamy, jak Pan powołał celnika Lewiego, który stał się apostołem Mateuszem. Też rzecz niebywała. Przecież celnicy to była najgorsza grupa w całym Izraelu. Gorsi chyba niż poganie, bo jeszcze dodatkowo ściągali podatki. Przebywanie z nimi powodowało, że człowiek stawał się nieczysty. Nie wolno było do ich domu wejść, nie wolno było z nimi rozmawiać. Kto by poszedł głosić Ewangelię takiemu człowiekowi? To był parias, tak? Nietykalny, z którym nie wolno rozmawiać. Ale Pan Jezus, który czytał serca, zobaczył już z daleka, co to jest za człowiek. I gdyby do niego nie podszedł, gdyby z nim nie porozmawiał, gdyby go nie zaprosił do społeczności z sobą, nie zostałby apostołem. A tak stał się jednym z 12 najcudowniejszych, wspaniałych apostołów, najlepszych synów Izraela. Bo Bóg i Pan Jezus patrzą na serce. Drodzy braterstwo, tak samo było i z innymi apostołami. Można by zapytać, dlaczego Pan Bóg czy Pan Jezus nie wybrali na apostołów żadnego z uczonych w Piśmie? Czy tam nie było nikogo? Przecież tak oczytani ludzie, prawie na pamięć znali Torę, potrafili cytować teksty, mieli wielki szacunek. Gdyby powołał kogoś z Sanhedrynu albo nawet 12 z Sanhedrynu, oni by szybko cały Izrael prawdopodobnie nawrócili, tak? Bo przecież mają prestiż, są znani, no ludzie by za nimi poszli. Ale Pan Jezus nie zauważył wśród nich nikogo, kto by się do tego nadawał. Jedyny, który przyszedł, Nikodem, i to przyszedł nocą, tak? Bo też się w pewnym stopniu obawiał o swoją reputację, o swoją przyszłość, o swoje stanowisko. Wybrał tych 12. 12, o których jest powiedziane, to też mamy w Dziejach Apostolskich napisane, że byli ludźmi nieuczonymi i prostymi. A na dodatek z Galilei. A czy stamtąd może być coś dobrego, drodzy braterstwo? A okazało się, że to był najlepszy z możliwych wyborów. Pan wiedział, co czyni. Tak samo nikt z nas nie wybrałby Szawła na apostoła. Tego przestępcę, który zabijał chrześcijan, który był największym postrachem wszystkich chrześcijan, tak? A okazuje się, że wystarczyło tylko tego człowieka oświecić, że w złym kierunku kieruje swoją gorliwość i o 180 stopni się odwrócił. Był najbardziej gorliwym, najbardziej czynnym, twórczym apostołem spośród wszystkich apostołów. Myślę, drodzy braterstwo, że te przykłady bardzo wyraźnie pokazują, że nie powinniśmy nikogo oceniać po pozorach, patrząc po ludzku. Niestety bardzo często nam się zdarza zupełnie inaczej i ubolewam, że niestety również i mi. I często z oczu spadają nam okulary miłości. Szczególnie wtedy, kiedy dotyczy to sporów doktrynalnych. No to nagle okazuje się, że przestajemy widzieć kochanego brata, że przestajemy widzieć kochaną siostrę, a widzimy przeciwnika. To jest dla mnie przynajmniej, drodzy braterstwo, na podstawie słów zapisanych w Ewangelii zupełnie niezrozumiałe. Wygląda na to, że niechęć do czyjegoś poglądu, innego zrozumienia danej nauki powoduje, że zaczynamy zachowywać się zupełnie nie tak, jak powinien się zachowywać chrześcijanin. Nie jest tak, że odrzucamy pogląd, że nie zgadzamy się z poglądem danego brata lub siostry, tylko już uważamy, że ten brat jest taki, a nie inny. Jest taki i taki. Nie źle myślisz, tylko ty jesteś taki. To jest zbyt daleko idące i, drodzy braterstwo, niebezpieczne. Pamiętamy przypowieść naszego Pana o celniku i faryzeuszu, jak się modlili. Jeden, ten, który miał głęboką znajomość Słowa Bożego, Starego Testamentu, modlił się: drogi Boże, tak, ja wszystko wykonuję. Wszystkie ofiary składam. Rozumiem Twoje Słowo, staram się do Niego dostosowywać. Powinieneś mnie uznawać, tak? Robię wszystko, co tylko potrafię. Nie tak jak ten podły celnik, tak? A ten celnik miał inne serce. On nie bał się podnieść wzrok swój ku górze, aby spojrzeć w kierunku, no, Boga nie mógł zobaczyć, ale w kierunku nieba, bowiem czuł się zupełnie niegodnym. I jak nasz Pan mówi, jeden odszedł usprawiedliwiony, a drugi nie. Pamiętacie, który odszedł usprawiedliwiony, prawda? Nie ten, który miał fantastyczną wiedzę. Nie ten, który potrafił tłumaczyć proroctwa, znał proroctwa na pamięć. Tylko ten, który tego nie rozumiał, ale przed Bogiem czuł się malutki, a nie ten, który przed Bogiem czuł się wielki i wyróżniony. Nie wszyscy oczywiście mamy łagodne usposobienia, nie wszyscy jesteśmy mili, delikatni. Każdy z nas jest inny. To jest ta druga jeszcze strona różnorodności. Ale nie wszyscy takimi musimy być, drodzy braterstwo. Bowiem jak ocenilibyśmy Jana Chrzciciela? Patrząc z ludzkiego punktu widzenia, drodzy braterstwo, był to człowiek nieokrzesany, szorstki, źle ubrany, niedomyty. Na dodatek miał niewyparzony język. On się nie bawił w konwenanse. Jak miał coś do powiedzenia, to mówił prosto w oczy, tak że szło w pięty. To nie był człowiek, którego można się przytulić, który by przytulił do serca. A co o nim powiedział nasz Pan? Że nie urodził się pośród ludzi większy od Jana Chrzciciela. I znowu nasze patrzenie jest zupełnie diametralnie inne od patrzenia naszego Boga i naszego Pana. Gdybyśmy nie mieli wskazówek zawartych w Słowie Bożym, to byśmy tak naprawdę chyba tutaj nie siedzieli, bo jedni drugich by na tyle denerwowali, że nie bylibyśmy ze sobą w stanie przebywać, tak? Ale, drodzy braterstwo, to nie tak. Bowiem my tu jesteśmy nie dlatego, że tak się nam upodobało, bo nie mamy lepszych sposobów na spędzenie czasu. Tylko jestem przekonany, że tak jak czytaliśmy, to jest zasługą Boga, że nas powołał, że tutaj się znaleźliśmy w tym miejscu. I ten brat czy ta siostra, którzy nas irytują, on też tu jest dokładnie z takiego samego powodu, że to Pan go tutaj przyprowadził. Dlatego my nie mamy prawa Bogu zarzucać lub dyktować, aby kogoś stąd zabrał lub kogoś stąd usunął albo kogoś jeszcze przyprowadził. My mamy korzystać z tej społeczności, drodzy braterstwo, aby się wzajemnie budować. Bowiem być może ten, który nas irytuje, jest po to, żeby nas czegoś nauczył. To nie jest tak, że mamy po szkole Chrystusowej wyjść jak wszystkie jednakowe na taśmie urządzenia, które są w fabryce, nie różniące się niczym. Mamy różne temperamenty, mamy różne uczucia, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej. Mamy mieć, drodzy braterstwo, przede wszystkim czyste serca, czyste uczucia, dobrą wolę jedni względem drugich. To jest to, co musimy mieć wspólne. Natomiast nie musimy być dokładnie tacy sami. I dlatego, drodzy braterstwo, pomimo to, że każdy z nas jest inny, to jest to dobre. Jedni potrafią przemawiać, drudzy mają talent organizacyjny, inni potrafią pocieszyć i przytulić do serca, a jeszcze inni zawsze pamiętają o potrzebujących. Nie wiemy, dlaczego każdy z nas tutaj jest, ale jedno wiemy, że nie jest to zasługą żadnego z nas, bo żaden z nas na to nie zasługuje, aby być tak blisko Pana Boga i prawdy, jak mamy przywilej być. To jest tylko i wyłącznie zasługa naszego Pana. To Pan wie, dlaczego tu jesteśmy. Drodzy braterstwo, dlatego nie marnujmy czasu na niepotrzebne spory, na roztrząsanie i rozdzielanie włosa na czworo. Owszem, bardzo dobrze jest dociekać prawdy, budować się tą prawdą. To jest rzecz, o której warto pamiętać i która była tu wielokrotnie podkreślana w dniu dzisiejszym. Lecz często zdarza się nam, drodzy braterstwo, że patrząc przez lupę czy patrząc przez mikroskop na jakiś fragment, tracimy z oczu człowieka, bo przez mikroskop nie da się człowieka zobaczyć. Można zobaczyć jakiś detal, ale znika nam człowiek. Tak być, drodzy braterstwo, nie powinno. Wystarczy, drodzy braterstwo, rozejrzeć się wokół. Jest tylu potrzebujących braci i to potrzebujących naszych uczuć, naszego wsparcia, naszych modlitw, naszych rozmów, uściśnięcia dłoni. Nie wiem, jak głębokie rozważania doktrynalne nie będą w stanie uczynić dla nich tego, co uczyni uściśnięcie dłoni, poklepanie po ramieniu i powiedzenie: bardzo Cię miłuję, modlę się za Tobą, bo wiem, że masz problemy i ja jestem duchowo z Tobą. To są, drodzy braterstwo, te najważniejsze rzeczy. Prawda jest po to, o tym nie możemy nigdy zapomnieć, żebyśmy rozwinęli charaktery. Nie jest po to, żebyśmy swoją pamięć nabili różnymi rzeczami. One są tylko środkiem do tego, aby były nasze charaktery jak najbardziej podobne do charakteru naszego Pana. To, co brat Michał dzisiaj podkreślał. W duchu, a potem w prawdzie. Najlepiej w jednym i w drugim. Ale nawet to w prawdzie bez ducha nie ma znaczenia, bo prawda jest tylko po to, aby rozwinąć w nas ducha. Skąd wziąć ten budulec, drodzy braterstwo? Bo musimy niestety budować tą twierdzę miłości, bowiem nadchodzą czasy, o których jest napisane, że gdyby nie było skrócone, to nikt by nie przeżył. Nadchodzą najgorsze czasy, jakich jeszcze nigdy nie było i nigdy potem nie będzie. Musimy budować twierdzę, ale to musi być twierdza miłości. Skąd wziąć kamienie do budowania tej twierdzy? Wystarczy się rozejrzeć, tak jak powiedzieliśmy. Jest tylu potrzebujących, których można udzielić swojej miłości. I tak jak nasz Pan potrafił tych kilka chlebków, kilka rybek rozmnożyć dla pokarm dla tysięcy ludzi, tak samo każdy najmniejszy przejaw miłości okazanej przez nas innym braciom, innym osobom jest w stanie tak potężnie pomnożyć, że z tego powstanie ogromna forteca nie do pokonania w trudnych czasach. Powinniśmy rozwijać w sobie owoce ducha. Jakie są te owoce? Przypomnę, to jest list do Galatów, 5 rozdział, wiersze 22 i 23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. To są rzeczy, których mamy, które zamierzamy osiągnąć, które chcemy osiągnąć i które powinniśmy osiągnąć. Do tego zmierzamy i wszystko, co otrzymaliśmy od Pana, jest tylko po to, abyśmy te elementy w sobie rozwijali. Drodzy braterstwo, wszyscy jesteśmy jednakowo potrzebni i jednakowo przez Boga kochani. Nie ma mniejszych i większych, nie ma gorszych ich i lepszych. Bo któż nas różnym czyni? Powtórzę temat dzisiejszego i pytanie, które stanowi temat naszych dzisiejszych rozważań. Chrześcijaństwo nie umiało właściwie odpowiedzieć na to pytanie. Samo sobie ustaliło własną hierarchię, która na zasadzie piramidy jest budowana, czym wyżej, tym większa władza, zależność, i doprowadziło do tego, że zamiast oddawać cześć Bogu, oddaje się tym wyżej stojącym ludziom. Co jest zupełnie, zupełnie niezgodne z Ewangelią, bowiem chwała i cześć należą się tylko Bogu i naszemu Panu Jezusowi. Mam jednak nadzieję, drodzy braterstwo, że po tych naszych dzisiejszych rozważaniach nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, że różnice pomiędzy ludem Bożym są. Różnice pomiędzy ludem Bożym są z dozwolenia Bożego. Powiem więcej, to Bóg tak ustanowił, że jesteśmy od siebie różni. Gdyby nawet nie było pomiędzy nami różnic doktrynalnych, nie mielibyśmy takiej motywacji do tego, aby zgłębiać prawdę, żeby dociekać, jak się rzeczy mają. Powiem, to by nas, drodzy braterstwo, rozleniwiło. I jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, a szczególnie wtedy, kiedy się między sobą różnimy. Oczywiście nie mówię o jakichś pryncypialnych naukach o okupie naszego Pana, ale jeżeli się zagłębiamy w szczegóły, to nigdy nie mogą one doprowadzić do tego, żeśmy się między sobą poróżnili, tylko żebyśmy wspólnie dociekali prawdy i jedni drugich, drodzy braterstwo, szanowali. Mamy różnice w temperamentach. Jedni są, tak jak powiedzieliśmy, ciepli, drudzy gwałtowni, tak jak jeden z apostołów, czy bracia, byli nazwani Boanerges, dwaj apostołowie, tak, czyli synowie gromu, więc to świadczy o ich temperamencie. Drudzy byli cisi, spokojni. Oni też byli zróżnicowani, ale łączył ich jeden cel, służba dla Pana. I szanowali wszystkich tych, którzy pracowali również dla nich. Apostoł Paweł też podkreślał, że ci bracia, którzy nawet tam zbierali te drobne pieniądze po to, żeby mu dać na wyprawę, żeby miał z czego sfinansować wyprawę, gdzie ewangelizował kolejne terytoria, mieli udział w jego pracy, bo wszyscy, dosłownie wszyscy chrześcijanie mają udział w tym wielkim dziele. I ten mówca, i ten brat, czy ta siostra, którzy nie mówią. Tak jak organizm nie jest w stanie funkcjonować bez mózgu, bez płuc, bez uszu, bez oczu, normalnie funkcjonować w pełni sprawnie, tak samo my nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez siebie wzajemnie, drodzy braterstwo. I o tym trzeba zawsze pamiętać. Nie możemy nikogo chcieć się pozbyć albo traktować za tych, którzy są mniej potrzebni. Druga część tego naszego podstawowego tekstu mówi: cóż masz, czego byś nie wziął? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? To samo dotyczy zrozumienia prawdy. Jeżeli Pan dał ci zrozumieć prawdę, to czemu się chlubisz, jakby to była twoja zasługa? To nie jest twoja zasługa. Pan ci dał zrozumieć tą prawdę. I na podstawie tej prawdy nie masz innych zniechęcać, tylko masz zachęcać do tego, aby tą prawdę również przyjmowali. Miałem zakończyć listem do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 15 i 16, ale brat Michał dzisiaj mnie już ubiegł i ten werset mi skradł. Ale myślę, że nie będzie rzeczą złą, jeżeli zakończę również tym tekstem, aczkolwiek jeszcze będę chciał parę słów powiedzieć na zakończenie. List do Efezjan, 4 rozdział, wiersze 15 i 16. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Drodzy braterstwo, taka sugestia na zakończenie. Wydaje się, że o wiele łatwiej jest nam chwytać za miecz, niż wyciągnąć rękę z gałązką oliwną. Szczególnie do braci. A wydaje mi się, że szczególnie do braci jesteśmy zobowiązani jak najwięcej miłości okazać. Miłość do braci to jest szkoła, w której się uczymy miłości do ludzkości w przyszłości. Jeżeli brata nie będziemy potrafili miłować, to jak będziemy potrafili miłować bliźniego? Już nie mówiąc, jak będziemy potrafili miłować Boga, bo Biblia też tak mówi. Jeżeli brata nie potrafisz miłować, to znaczy, że nie umiesz miłować Boga, tak? Nie miłujesz Boga. To są bardzo poważne zagadnienia, drodzy braterstwo, i warto o tym zawsze pamiętać. Myślę, że tak się złożyło, że bardzo wiele zbieżnych myśli było we wszystkich wykładach, które padły tu z tej mównicy tym razem. Mieliśmy bowiem mowę o tym, jak ważnym i najważniejszą rzeczą we wszechświecie jest wyrabianie charakteru, a szczególnie samokontroli. Mówiliśmy też o tym, że powinniśmy pełnymi garściami czerpać z dobrych przykładów naszych przodków. Mieliśmy również mowę o wielkiej odpowiedzialności za otrzymaną prawdę i potrzebie nie tylko wojowniczości, ale również rozwagi przy tym wojowaniu. Mieliśmy wspaniałe zeznania dotyczące pokory, gdzie bardzo wielu braci podkreślało, jaki ma z tym problem. Również mówiliśmy o tym dzisiaj, że umiejętność nadyma, a miłość buduje. Jak również o odpowiedzialności za nasze motywy i uczucia, które przez Boga, drodzy braterstwo, mogą być odczytane jako zabójstwo. Wydaje się, że nauki etyczne są prostsze, mniej ważne, drodzy braterstwo, ale chyba są najważniejsze. Bowiem jeżeli sobie z tym nie poradzimy, to wszystko inne nie ma znaczenia. Zmarnowaliśmy czas, będąc tutaj, bowiem zostaniemy odrzuceni. Lepiej tak jak świat się pobawić i poczekać na inny czas, bardziej stosowny. Natomiast jeżeli rzeczywiście chcemy iść za Panem, to musimy o tym zawsze pamiętać. Miłość, jeszcze raz miłość. Jeżeli nie będziemy w stanie wykazać miłości, daremne nasze wysiłki. Niech nam wszystkim, drodzy braterstwo, Pan błogosławi w tych rozważaniach. Mam nadzieję, że nikogo nie zniechęciłem, a wszyscy czujemy się zachęceni do tego, aby trwać przy Panu i wzajemnie siebie szanować. Dziękuję bardzo.